Czytamy list, pierwszy list do Koryntian i czytamy go tak po kolei. Dzisiaj będziemy czytać drugi rozdział, wersety od 10 do 16 mniej więcej. Więc żeby przypomnieć, wprowadzić może niektórych do tego, o czym była mowa dotychczas, to wiemy, że Paweł napisał do Koryntian, ponieważ dowiedział się, że są wśród nich podziały. I nie chodziło tu o takie podziały, że tam było kilka grup, bo raczej jesteśmy pewni, że w Koryncie było kilka tak zwanych kościołów domowych w różnych domach, ale też nie mylmy tego z tym, co my dzisiaj nazywamy kościołem domowym. Dzisiaj kościół domowy to jest kościół PRL-owsko-mieszkaniowy, czyli taki 7 do 10 osób się zmieści w mieszkaniu i to jest wszystko. Kiedyś kościół domowy najprawdopodobniej liczył od 40 do 50 osób, tak? Archeologowie mówią, że takie duże były te domy, więc szybciej to był bardziej taka grupa, jak my dzisiaj tu siedzimy, niż taka malutka grupka kilku osób spotykających się w mieszkaniu. Ale problemem nie było to, że było kilka takich domów, w których oni się spotykali. Problemem w Koryncie było to, że podzielili się na grupy, wybrali sobie nauczycieli i każda z grup uważała się za bardziej duchową i za mądrzejszą od pozostałych. I to powodowało między nimi te prawdziwe podziały, nie te takie, nazwijmy to, fizyczne. Więc Paweł pisze do nich i Pawła odpowiedzią odpowiedzią na ten problem jest mowa o krzyżu, tak? I mówiliśmy o tym, że Paweł skierował ich, pokazał im właśnie krzyż, to o czym przed chwilą było mówione świadectwo. Krzyż jako drogę pokory, uniżenia i usługiwania, a nie myślenia o sobie, że jestem mądrzejszy, jestem bardziej duchowy, mam więcej darów, mam więcej tego czy tamtego, czy mój nauczyciel jest lepszy, mądrzejszy, ciekawszy niż inny nauczyciel, który był. Więc Paweł wskazał im na krzyż. Krzyż, który jest mądrością Boga, aby zmienić ten świat. Właśnie droga służby, uniżenia, poddania, posłuszeństwa Bogu jest czymś, co naprawdę zmienia ten świat, w przeciwieństwie do ludzkiej mądrości, która odciąga, można powiedzieć, nas coraz dalej od Boga. Dalej Paweł zwrócił się do nich i mówił, że życie krzyżem, życie pełne krzyża daje prawdziwą moc. I mówiliśmy o tym, że dla Pawła definicja mocy to jest Boża moc, która się objawia w słabości. Nie moc, jaki to ja jestem duchowy, jakie mogę uczynić znaki i cuda, ale moc, która, Paweł mówi, przyszedłem do was w słabości, w drżeniu, pobity, wygoniony z różnych miejsc. Mówiłem wam rzeczy, które dla przeciętnego człowieka wydają się bezsensowne i głupie i w tym objawiała się Boża moc. Więc dla Pawła Boża moc objawia się, kiedy nie ma naszej mocy, kiedy ta siła człowieka jest tak mała, że wtedy Bóg może pokazać to, co chce zrobić. I dalej Paweł mówi o tym, że o takiej mądrości, o takiej mocy, o takich rzeczach mówimy i władcy tego świata, mądrzy ludzie tego świata nie rozumieją tych rzeczy. One do nich nie docierają. Dla nich to jest głupie, dla nich to jest pozbawione sensu, ale jest to mądrość Boża, która, jak cytuję, jest czymś, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, a czymś, co Bóg przygotował dla nas. I dzisiaj dochodzimy właśnie do tych wersetów od 10 do 16 i może je przeczytam. Nam natomiast Bóg objawił to przez Ducha, ponieważ Duch bada wszystko, także głębie Boga. Kto bowiem z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie duch człowieka, który jest w nim? Podobnie i tego, co Boże, nikt inny nie zna, tylko sam Duch Boży. My zaś nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy poznali dary łaski udzielone nam przez Boga. O nich to mówimy nie wyuczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale słowami, których nauczył nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom ducha. Natomiast człowiek poznający tylko zmysłami nie przyjmuje darów Ducha Bożego. Są one bowiem dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Człowiek ducha zaś bada wszystko, a sam przez nikogo nie jest badany. Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczać? My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. Więc Paweł, odnosząc się znowu do tych rzeczy, których których oko nie widziało, których ucho nie słyszało, mówi, nam te rzeczy Bóg objawił przez Ducha. Objawił nam te rzeczy przez swojego Ducha. Ponieważ Duch bada wszystko, także głębie Boga. I nawiązuje, czy Paweł używa takiego porównania, mówi, Duch i Bóg to jest coś takiego jak Duch człowieka i człowiek. Tylko my sami do końca możemy poznać siebie. Pod warunkiem, że jesteśmy szczerzy przed sobą, tak? My, ludzka natura ma taką sposobność, żeby czasami okłamać siebie samego i postrzegać siebie w zupełnie inny sposób niż jesteśmy, czy postrzegają nas inni. Ale będąc uczciwymi ze sobą sami, tylko my znamy swoje myśli. Nikt z boku nie jest w stanie powiedzieć, co się dzieje w naszej głowie, co się dzieje w naszym sercu, jakie są nasze motywacje i tak dalej, i tak dalej. My możemy je odszukać, jeżeli będziemy, tak jak wspomniałem, uczciwie na to spoglądać. I podobnie Duch Święty, Paweł mówi, jest tym, który zna głębie Boga. Dlaczego? Dlatego, że Duch jest Bogiem. To jest taki trynitarny werset, można powiedzieć. Werset, który jasno wskazuje na to, że Duch jest częścią Boga, jest Bogiem też. I wiemy, że Duch jest też taką osobą Trójcy, która ma szczególny związek ze stworzeniem. Dlatego, że kiedy czytamy już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, wiemy, że kiedy Bóg tworzył, to Duch unosił się nad wodami. Duch przebywał w stworzeniu. To Duch odnawia ziemię, mówi też nam słowo, tak? Duch z tego powodu też może zamieszkiwać w nas. Jest jakiś szczególny związek między Duchem Świętym i Jego obecnością w stworzeniu jako całości. Chrystus wcielił się na pewien czas i później odszedł w nowym ciele. Duch został przysłany i dany nam i przebywa w nas, objawiając nam te głębie Bożych zamysłów, głębie Bożych planów. To Duch mówi do nas, co Bóg chce uczynić. To Ducha musimy właśnie słuchać. Więc musimy zastanowić się, skąd mamy wiedzieć na co dzień, co Duch do nas mówi. Co na co dzień Bóg do nas, jakie tajemnice nam objawia. I dlatego umiejętność słuchania, tak jak w tym świadectwie była mowa, uważam, że umiejętność słuchania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych umiejętności chrześcijanina, człowieka wierzącego, czy jakkolwiek byśmy to określili. Jest jedną z największych umiejętności, jest rozpoznawanie tego, co mówi Duch do nas. I jest to trudna umiejętność. Wbrew temu, co niektórzy myślą albo próbują pokazać, mi się wydaje, że nie jest to łatwe. Nie jest to tak proste i trochę więcej będziemy o tym mówić. Ale przede wszystkim Paweł właśnie mówi o tym, że Duch, który jest nam dany, objawia nam to, co jest w Bogu i On może to objawić, bo wie to, bo przenika głębie Boga. Dalej Paweł mówi, my właśnie otrzymaliśmy tego Ducha. Otrzymaliśmy tego Ducha. To jest coś, co jest jednym z najważniejszych Bożych darów. Duch Święty, który zamieszkuje w każdym wierzącym, który odrodził się właśnie też przez tego Ducha. I 12 werset Paweł mówi, nie otrzymaliśmy Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi właśnie od Boga. Ducha, który zna zamiary Boga, tak jak Duch Świata nie jest jakimś bytem takim żyjącym w takim samym sensie jak Duch Boga, ale Duch Świata mówi nam to, co jest ważne dla tego świata, to, co jest ważne dla ludzi, którzy otaczają nas, dla systemu, w którym funkcjonujemy. I w podobny sposób Duch Boga mówi do nas to, co jest ważne dla Boga. Duch Boga objawia nam to, co jest ważne właśnie dla Boga. Ten Duch przebywa w nas i sam będąc Bogiem. Dalej Paweł mówi w 13 wersecie, że o tych rzeczach, które Duch nam objawia, nie da mówić się ludzkimi wyuczonymi słowami mądrości. Ta mądrość świata nie jest przeznaczona, nie jest skonstruowana tak, żeby można było mówić właśnie o Bożych rzeczach. I dalej Paweł mówi, że tak naprawdę o duchowych rzeczach można mówić słowami, których naucza nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom Ducha. I to jest taki trudny werset, bardzo, bardzo No, werset, który w Grece jest trudny do zrozumienia, dlatego że dosłownie Paweł mówi, że o tych rzeczach musimy mówić słowami, których nauczył nas Duch, porównując duchowe do duchowego. Tak to brzmi dosłownie, porównując duchowe do duchowego. I nasze przekłady próbują nam to jakoś przybliżyć. Na przykład ten ekumeniczny, który ja czytałem, mówi słowami, których nauczył nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom Ducha. Czyli już interpretuje, co to znaczy duchowe w jednym przypadku i co to znaczy duchowe w drugim przypadku. Być może inne przekłady, które czytacie w jakiś jeszcze trochę inny sposób, próbują to zinterpretować, to co Paweł ma do powiedzenia. I przypuszczam, że jakiś odcień tego łapią. Ja powiem wam szczerze, że trudno jest powiedzieć, co Paweł miał na myśli tutaj. I na pewno miał coś bardzo szerokiego do przekazania ludziom. W każdym razie to, co na pewno mówi, to, że to słyszenie Bożego głosu, słyszenie tego głosu Ducha Świętego, tego, co mówi Duch, musi pochodzić od Ducha i musi być rozsądzane w duchowy sposób, z duchowymi ludźmi być może też. I myślę, że jest to coś, co jest ważne, dlatego że przynajmniej ja często spotykałem się z takim może rozumieniem słuchania głosu Ducha Świętego, który sprowadzał się w końcu do tego, że w zasadzie każda myśl, która się pojawi w mojej głowie, to jest od Ducha Świętego. I Duch Święty, są czasami ludzie, którym Duch Święty mówi najróżniejsze rzeczy, czasami bardzo dziwne, czasami bardzo takie przyziemne, że aż się zastanawiamy, czy Duch Święty, czy o to chodzi, żeby im mówił tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to coś, co w praktyce działa. Nie każda myśl w naszej głowie pochodzi od Boga. Nie każda myśl w naszej głowie pochodzi od Ducha Świętego. Nasze głowy nabite są różnymi głosami, tak to nazwijmy, i nie nawiązuję tutaj do jakichś schizofrenicznych problemów, które moglibyśmy mieć, ale przeciętny człowiek ma różne myśli kręcą się w naszych głowach, różne słowa, różne pomysły, różne frazy, i sztuka polega na tym, żeby odróżnić je od siebie. I nie wiem, czy Paweł akurat to miał na myśli, ale ja kiedyś spotkałem się z takim sposobem, jednym najprostszym sposobem, który można posortować te myśli w swojej głowie. I to był taki człowiek, który kiedyś przyjechał gdzieś z zagranicy do Ełku, ja może już kiedyś wam o tym wspominałem, ale on powiedział, najprostsze takie sortowanie to są, sortujemy nasze myśli na trzy kategorie. To, co do nas może mówić, to może mówić do nas diabeł, który jest oskarżycielem, może mówić do nas nasze ciało, i trzeci głos, który może do nas mówić, to jest głos Ducha Świętego. I jak to prosto posortować? Mówi, pierwszy głos łatwo poznać, bo diabeł, który jest oskarżycielem, oskarża nas. Duch Święty nas nie oskarża. Diabeł mówi, że zgrzeszyliśmy, jesteśmy beznadziejni, do niczego się nie nadajemy, nic nam nie wychodzi, jesteśmy najgorsi na świecie, jesteśmy gorsi od tego, tamtego, trzeciego, czwartego, popatrz na niego, on jest taki, a jaki ty jesteś. To jest głos oskarżyciela. Tak nie mówi Duch Święty. Duch Święty może, słowo mówi, przekonywać nas o grzechu, ale przekonywanie o grzechu, a oskarżanie to są dwie różne od siebie rzeczy, tak? Duch Święty może przekonać nas, że jakieś nasze zachowanie, działanie, wartości nie są słuszne, to nie jest to, co Bóg chciałby, żebyśmy robili, wierzyli, myśleli, tak? I Duch Święty może nas przekonać, ale to diabeł nas oskarża, mówiąc, ponieważ to robisz, to jesteś taki, ponieważ to robisz, to nie zasługujesz na łaskę, ponieważ to robisz, to nie jesteś dzieckiem Bożym, i tak dalej, tak? To jest oskarżenie, jest diabelskim działaniem, tak? Diabeł jest oskarżycielem. Duch Święty może nas przekonać o grzechu, ale Duch Święty nas zachęca, mówi, patrz, robisz nie tak, rób inaczej. Zachęca nas do jakby pozytywnego, wykonania pozytywnych kroków na podstawie tego, co objawił nam, że jest niesłuszne. Druga sprawa takiego właśnie sortowania naszych myśli to jest to, że mówi do nas ciało. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mamy naturę, która jest ludzka i żyliśmy wiele lat i nadal żyjemy w świecie, który jest rządzony przez tego ducha świata, o którym też Paweł tu wspominał. Jesteśmy nasączeni pewnymi wartościami. I nasze ciało też produkuje w nas pewne myśli. I ten człowiek powiedział, te myśli też łatwo odróżnić. Czy przynajmniej większość z nich. Bo to są myśli, które mówią nam o tym, jak zrobić sobie dobrze. Nasze ciało mówi, odpocznij, połóż się, zrób sobie dobrze, zrób tak, żeby cię wszyscy się tobą zachwycili, stań na świeczniku, pokaż, jaki ty jesteś super, wspaniały i po prostu zrób wrażenie, tak, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które płyną z naszej ludzkiej, naszego ego dzisiaj byśmy może powiedzieli, tak? Z naszego upadłego, nieodrodzonego ja, które mówią nam, że my jesteśmy i które wzmacnia nasza kultura, tak? Ty jesteś najważniejszy, ty na to zasługujesz, tak? Ty jesteś taki wspaniały, dobry i tobie się wszystko należy, ty jesteś pędkiem świata. Tutaj nie trzeba diabła. To wystarczymy my sami, żeby te rzeczy sobie powiedzieć i ucieszyć się nimi i w ten sposób funkcjonować. Więc jest to druga kategoria myśli, którą musimy widzieć i umieć zweryfikować. I trzecia kategoria to jest to, co mówi do nas Duch Święty. Duch Święty nas pociesza i Duch Święty zachęca nas do tego, żeby wykonywać drogę Bożą. Duch Święty zachęca nas do życia krzyżem, tak jak o tym wspominaliśmy, do drogi, która jest wyzwaniem dla każdego z nas. Dlatego, że usługiwanie, uniżenie, posłuszeństwo nie są częścią tego naszego ego. To nie jest coś, co jest naturalne dla nas. Nie robimy tego w naturalny sposób. Może są jakieś wyjątki, ale też nie jestem pewien. Czasami przekonujemy siebie, że tak jest, bo czasami nasze usługiwanie jest drogą do tego, żeby się w pewnym sensie wywyższyć i znowu pokazać, że ja jestem lepszy, ja lepiej potrafię, ja jeszcze lepiej usługuję. Ale to znowu, to tylko Duch Święty i ty wiesz, jaka jest ta prawdziwa motywacja, dla której robisz. Duch Święty zachęca nas do rzeczy wielkich, do rzeczy bożych, do rzeczy trudnych, do rzeczy, których sami byśmy nie chcieli zrobić. Nie wymyślilibyśmy ich. Nie przyszłoby nam to do głowy, dlatego że są dla nas właśnie nienaturalne, zbyt trudne, zbyt takie właśnie, no, nie nasze. Więc w taki sposób można posortować sobie te myśli, ale nie jest to wszystko, jakby to, że je posortujemy, to też nie jest jeszcze koniec. Myślę, że to, co Paweł mówi o porównywaniu duchowego z duchowym, jest też taką wskazówką, że to słyszenie, rozumienie tego, co Bóg do nas mówi, jest no, takim prostym porównaniem właśnie tego, co słyszymy, na przykład do tego, co jest duchowe, czyli na przykład do Słowa Bożego, tak? Słowo Boże jest duchowe i określa pewne rzeczy. To, co Duch Święty do nas mówi, raczej nie sądzę, że stanęłoby w sprzeczności z właściwym zrozumieniem Słowa Bożego. Znowu, zrozumienia czasami mamy różne i to nie jest taki ostateczna rzecz, ale Paweł po to pisał też list do Koryntian, żeby im pomóc pewne rzeczy rozsądzić i zrozumieć, co Duch do nich mówi. My mamy o wiele więcej tego słowa. Możemy sobie wyobrazić, oni nie mieli go wcale. Oni musieli rozsądzać to, co Duch do nich mówi tam i wtedy. My mamy dużo więcej pewnego właśnie tego fundamentu słowa, które nam określa pewne rzeczy i doradza. Więc to porównywanie duchowego z duchowym jest też, myślę, porównywaniem tego, co Duch Święty do nas mówi ze Słowem Bożym. Ale również jest porównywaniem tego, czy sprawdzaniem tego z innymi ludźmi, których uważamy za duchowych. Dlatego, że Duch Święty działa w Kościele. My trochę, znowu żyjąc współczesnym światem, my jesteśmy indywidualistami. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy z nas jest swego rodzaju indywidualną osobą. Jak Duch Święty mówi, to mówi do mnie. Do ciebie może nie mówi, a może co innego mówi, ale ja jestem najważniejszy. Natomiast myślę, że Duch Święty mówi do Kościoła, do nas wszystkich. Duch Święty potwierdza pewne rzeczy przez nas, przez siebie nawzajem, jakby przez innych ludzi, których znamy. I myślę, że jest to jeszcze jeden test, który jest ważny w tym, żeby słuchać Ducha Świętego. Dostać potwierdzenie z innego źródła, od innego człowieka, którego, czy nawet pójść i porozmawiać z innym człowiekiem, którego uważamy za duchowego, za kogoś, kto też może słyszy Ducha Świętego i posłuchać, co Kościół ma do powiedzenia w tym temacie. Więc to rozpoznawanie tego, co mówi Duch, Ducha, który pochodzi od Boga, który chce nam przekazać jako Kościołowi i też nam, znowu, my kiedy czytamy ten list do Koryntian, to znowu patrzymy jak indywidualiści, tak? Na przykład dary Ducha Świętego, no to ja mam dary, ja tymi darami usługuję, to są moje dary, moje ja mówi, to są moje dary. Natomiast będziemy czytać dalej i wiemy, że dary są dane Tobie dla Kościoła. Nie są indywidualne, nie są dla Ciebie, nie są dla mnie, nie są dla jakiegoś konkretnego człowieka, który tu siedzi, ale są dane Tobie, są dane mi, są dane każdemu dla wspólnego dobra. Dlatego, że Boży naród jest narodem, nie jest zbiorowiskiem jakichś tam pojedynczych ludzi, ale jest narodem, który funkcjonuje i współpracuje razem. I Duch ma, ja bym powiedział, Duch ma zadania dla Kościoła. Biblia mówi, że Bóg przygotował nas czy pewne dobre dzieła, żebyśmy w nich chodzili. W takim też sensie, że każdy z nas musi odkrywać to, do czego Bóg chce nas uczyć. Ale myślę, że one wszystkie łączą się w coś, czym ma być Kościół i co ma robić Kościół. I Duch buduje Kościół. Duch prowadzi Kościół. Prowadzi Ciebie i mnie, bo prowadzi Kościół. Nie dlatego, że mnie prowadzi oddzielnie, Ciebie prowadzi oddzielnie, a kogoś tam jeszcze oddzielnie. To jest, myślę, dosyć takie nasze współczesne myślenie przez pryzmat właśnie mnie jako jednostki niezależnej od wszystkich innych. Kościół to jest współzależność, a nie niezależność. I Duch jest tym, który łączy to wszystko razem. Więc też szukanie potwierdzenia w Kościele u duchowych ludzi. I Paweł nawet podpowiada później, kto to są duchowi ludzie. To wybiegam trochę w przód, ale w trzecim rozdziale Paweł bardzo wyraźnie mówi, myślicie, że jesteście duchowi, bo Koryntianie tak o sobie myśleli, że są duchowymi ludźmi, ale mówi, ponieważ między wami jest zazdrość i niezgoda, to jesteście cieleśni. Bardzo łatwo jest odróżnić człowieka duchowego od człowieka nieduchowego. I znowu my w Kościele często tego nie potrafimy. Nam się wydaje, że duchowy to właśnie ten, który z namaszczeniem coś mówi, który jakieś tam dary się przejawiają, może duchowe przez niego, o to musi być duchowy człowiek. Paweł w ogóle nie zwraca uwagi na to, jakie kto ma dary i z jakim namaszczeniem ktoś mówi. Paweł mówi, bardzo prosta sprawa, myślicie, że jesteście duchowi? No to popatrzcie na siebie, jak funkcjonujecie. Czy zazdrość, czy niezgoda z tą rzeczami, które są pośród was? Jeżeli tak, to tu nie ma mowy o żadnej duchowości. Nawet jakbyś prorokował, nawet jakbyś mówił, nie wiem, robił wielkie cuda i dziwy, czynił, to nie jest to duchowość w takim sensie właśnie Bożym. To nie jest duchowość. Paweł mówi, bez miłości nie ma duchowości. 13 rozdział, do którego dojdziemy. Możesz spalić się, możesz mówić językami, możesz prorokować, możesz uzdrawiać, wszystko robić. Ale jeżeli nie ma w tym miłości, nie ma w tym, a jest w tym właśnie zazdrość i niezgoda, to nie jest duchowość. To nie ma nic wspólnego z duchowością. A jednak my raz za razem, wydaje mi się, jako Kościół dajemy się oszukać i gdzieś tam szukać tej duchowości. Duchowy człowiek to jest ten, który mówi z namaszczeniem. Albo czyni, przez którego ręce Bóg czyni pewne rzeczy. Może Bóg czyni, ale to nie jest ta prawdziwa duchowość. Więc wyjaśniać duchowe rzeczy mamy w duchowy sposób. Są ludzie, którzy tutaj, jak moje tłumaczenie mówi, jest człowiek poznający tylko zmysłami, który nie przyjmuje darów Ducha Bożego. Są one bowiem dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Więc Paweł mówi też o pewnej, w ogóle o trzech, jakbyśmy popatrzyli na ten fragment z tym, co dodałem, to Paweł mówi o trzech kategoriach ludzi. Mówi o ludziach duchowych, mówi o ludziach zmysłowych i mówi o ludziach cielesnych. I duchowi, tak jak wspomnieliśmy, to są ci, którzy słuchają ducha i rozsądzają duchowe sprawy w duchowy sposób. Paweł mówi o ludziach zmysłowych, ludziach i ma na myśli najprawdopodobniej ludzi niewierzących. Tak? Człowiek zmysłowy to jest ten człowiek, który żyje zmysłami, żyje swoją mądrością. To greckie słowo jest takie psychikos tutaj, czy psychikos to nie psychiczny człowiek, to dzisiaj inne znaczenie znowu ma, jakbyśmy powiedzieli, że ktoś jest psychiczny, ale właśnie to jest ten sens, zmysłowy, człowiek, który postrzega rzeczywistość nie przez pryzmat Ducha Świętego, ale przez pryzmat siebie, tego, co się, wartości tego świata, ducha tego świata, byśmy powiedzieli. I tacy ludzie nie przyjmują tego, co daje Duch, nie przyjmują Ducha Bożego, nie przyjmują, znowu jeszcze może taka jedna rzecz, te nasze tłumaczenia mówią dary Ducha Świętego, ale myślę, że tutaj w tym kontekście to nie chodzi o te dary, tak jak my je będziemy czytać dalej, tak, że jest dar taki, dar prorokowania, mówienia językami, czynienia cudów i tak dalej, usługiwania, kto tam jaki chce, ale to słowo tutaj oznacza coś, co Bóg daje za darmo. Coś, co Bóg daje za darmo. To jest znaczenie tego słowa w tym kontekście. I dary oczywiście też do tego należą, ale to jest coś więcej. To jest coś więcej niż tylko jakiś dar, którym usługujemy. Ale Bóg daje za darmo. Bóg daje za darmo przede wszystkim Ducha Świętego, który później daje nam za darmo mądrość, tak, według której mamy postępować. Daje nam za darmo dary duchowe, którymi mamy usługiwać. Tak? I myślę, że tu Paweł ma na myśli to szeroko, wszystko, co Bóg daje nam za darmo. I człowiek zmysłowy no nie jest w stanie przyjąć tych darów. Nie jest w stanie przyjąć tego, bo są te rzeczy dla niego głupstwem. Nie może ich zrozumieć, ponieważ nie ma Ducha Świętego. Co jest to takie trochę zamknięte koło, które pokazuje nam, że to Bóg musi zainterweniować w naszym życiu. Dlatego, że żyjąc jako ludzie zmysłowi, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co daje Bóg. Czy każdy niewierzący człowiek nie jest w stanie zrozumieć tego, o czym my mówimy. I myślę, że mamy wiele przykładów, gdzie możemy opowiadać ludziom, oni po prostu nie są w stanie zrozumieć tego, o co nam chodzi, bo nie mają Ducha Świętego, który by im to wszystko wytłumaczył. Oni patrzą na to w inny sposób. Ja pamiętam taki przykład, kiedy kończyłem liceum, zastanawiałem się, co dalej i rzeczywiście no miałem inne plany, ale Duch Święty do mnie przemówił, że mam iść do seminarium. I to tak przemówił, że właśnie rozważałem to, modliłem się, porozmawiałem z duchowymi ludźmi i stwierdziłem, że rzeczywiście to jest coś, co Bóg ode mnie chce. Ja chciałem iść w innym kierunku. I miałem takiego przyjaciela moich rodziców, tak go nazwijmy. To były lata, wczesne lata 90. I pamiętam, że on nie mógł zrozumieć mojej decyzji. Ja mówiłem, idę do seminarium i dla niego to było, no ale po co ty tam idziesz? Co ty z tego będziesz miał? Jak ty będziesz z tego żył? Opamiętaj się jakby, no jaki to ma sens? Ty pójdziesz do jakiegoś seminarium, jakiegoś dziwnego kościoła i jakby co ty potem będziesz miał z tego na co dzień. Nie był w stanie tego zrozumieć, aż mu wyjaśniłem w zmysłowy sposób. Powiedziałem, wiesz co, wujku, bo tak się do niego zwracałem, mówię, wiesz co, wujku, bo tam jeszcze dobrze angielskiego uczą. I powiedział, a to były takie czasy, że angielski to jeszcze mało kto w Polsce jakby mówił i pamiętam, że dał mi wtedy święty spokój, bo przemówiłem do niego w zmysłowy sposób. Powiedziałem, tam mnie jeszcze nauczą angielskiego, bo tam jest dobra szkoła angielskiego przy tym seminarium i potem będę mógł uczyć angielskiego albo gdzieś do pracy się załapać, może z angielskim, tam wtedy było, poszukiwani byli ludzie i ten wujek się uspokoił, dał mi święty spokój, bo zrozumiał, to było dla niego zrozumiałe. Zmysłowe wytłumaczenie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale przynajmniej miałem święty spokój. Już mnie nie dręczył, że głupio myślę i że głupio robię. Ale to jest właśnie przykład takiego, że człowiek niewierzący nie jest w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. On nie ma ducha, nie jest w stanie zrozumieć tego, co my chcemy robić pod wpływem tego, co mówi do nas Duch Święty, bo jest człowiekiem zmysłowym. Ale, tak jak wspomniałem, myślę, że Paweł mówiąc o ludziach zmysłowych mówi o ludziach niewierzących. Ale mówi też właśnie o ludziach cielesnych. To jest trzecia kategoria. I to jest, można powiedzieć, gorsza kategoria. Dlatego, że cieleśni to są ci ludzie, którzy mają ducha, ale nie chcą go słuchać. To są Koryntianie właśnie. On mówi, wy jesteście cieleśni, dlatego że wy macie ducha. On nie kwestionuje tego, że oni są ludźmi odrodzonymi, którzy otrzymali Ducha Świętego. Wręcz przeciwnie, na samym początku listu chwali ich za to. Mówi, wy macie wszelkie, obfitujecie w przejawy Ducha Świętego. Obfitujecie i chwali w pewnym sensie ich za to, chociaż to nie jest ich zasługa. Paweł przypuszczalnie, tak jak mówiliśmy w pierwszym rozdziale, kombinuje za co by ich pochwalić, nie ma za co, to mówi, no to pochwalę ich przynajmniej za to, że Pan Bóg im dużo Ducha Świętego dał. Co nie oni zrobili, tylko Pan Bóg zrobił, ale było to coś, co chciał pozytywnie do nich przemówić. Ale, mówi, jesteście cieleśni, bo go nie chcecie słuchać. I to jest w pewnym sensie gorsza kategoria, dlatego że ten człowiek zmysłowy, on rzeczywiście nie może inaczej. On nie może inaczej, on nie ma Ducha Świętego. Natomiast człowiek wierzący, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, który ma Ducha Świętego, ale nie chce go słuchać, wpada w kategorię tego, co dla Pawła jest człowiekiem cielesnym. Człowiekiem, który funkcjonuje nie w taki sposób, w jaki powinien funkcjonować. Funkcjonuje nie tak, jak do tego, do czego został powołany przez Boga. Działa zupełnie inaczej. I dla Pawła to jest stan, który jest nie do przyjęcia w Kościele. Kościół nie może być cielesny. Kościół nie może być cielesny. Kościół ma być duchowy. Kościół nie może być zmysłowy, bo jest, zakładamy przynajmniej, że jest pełen ludzi odrodzonych, którzy otrzymali Ducha Świętego, ale może być cielesny. Może być kościołem, który nie chce słuchać Ducha, a po prostu słucha znowu siebie, słucha swoich pragnień i wpada wtedy w tą inną kategorię. Więc człowiek ducha, 15 werset znowu mówi, bada wszystko. Człowiek ducha bada wszystko, a przez nikogo nie jest badany, tak mówi dalej ten werset. Więc człowiek ducha rzeczywiście bada wszystko w tym sensie, że człowiek ducha jest tym, który poszukuje zrozumienia tego, co Duch do niego mówi, święty. My jako, jeżeli chcemy być ludźmi ducha, to powinniśmy być w ciągłym poszukiwaniu, słuchaniu, tak jak w tym świadectwie było mówione brata, słuchaniu tego, co Duch do nas mówi i rozważaniu tego. Tak jak mówię, to nie polega na tym, że każda myśl, która nam przyjdzie do głowy, kiedy powiemy, że chcemy coś słyszeć, to będzie głosem Ducha Świętego. Ale jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie mamy takiego nastawienia, żeby słuchać tego, co Duch do nas mówi, to nigdy nie będziemy ludźmi duchowymi. Wtedy będziemy iść za swoimi zmysłami i będziemy cieleśni. Więc człowiek ducha bada wszystko, sam przez nikogo nie jest badany. I znowu jest to werset, który uważam, że został często, czy jest często nadużywany w Kościele. Dlatego, że nie wiem jak wiele, ja spotkałem się z taką sytuacją, w której ludzie używali go w sposób taki, ja wiem, co do mnie Duch mówi i teraz nikt mi nie może nic powiedzieć. Bo człowiek ducha bada wszystko, a przez nikogo nie jest badany. Więc ja coś tam usłyszałem, uważam, że to mówi Duch Święty i teraz każdy, kto do mnie przyjdzie i powie, że coś, że nie wiem, może źle usłyszałem albo coś tam, to raz taki werset mu rzucam i idź sobie stąd, bo ja jestem człowiekiem duchowym, a ty najwyraźniej nie jesteś, bo jak kwestionujesz te rzeczy, to coś jest z tobą nie tak. Myślę, że ten werset nie to mówi, zupełnie nie to mówi. Ten werset w kontekście mówi właśnie o tym, że człowiek ducha jest tym, który bada to, co duch, ale sam nie jest przez nikogo, w sensie niewierzący nie są w stanie go osądzać, nie są w stanie go zrozumieć nawet i przez to mogą go osądzać. Tak? Ci zmysłowi ludzie nie są w stanie nas zrozumieć. Nie możemy oczekiwać, że świat wokół nas zrozumie nas, kiedy będziemy posłuszni Duchowi Świętemu. Że nasi rodzice, jeżeli nie są wierzący, że nasi sąsiedzi, że nasze dzieci czasami, tak, bo w różnym wieku przychodzimy do kościoła, czy ludzie otaczający nas, że będą w stanie zrozumieć to, co my robimy. Nie będą. Dlatego, że oni są zmysłowi. Więc człowiek ducha bada i szuka. Sam przez nikogo nie jest badany, w sensie sam nie, inni nie zrozumieją tego. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie oznacza, że ja wiem, a inni ludzie, którzy są duchowi, to jest znowu może to jest takie osądzające, ale często takie właśnie mówienie, o ja wiem co duch mówi, a ty jak się z tym nie zgadzasz, to jesteś nieduchowy, to tak naprawdę ja osobiście często spotkałem się ze strony ludzi, którzy ewidentnie byli cieleśni, bo zazdrość i niezgoda jakby w tych sytuacjach były takimi dominującymi rzeczami, które się działo. I często to jest używane właśnie w taki sposób. I myślę, że nie wolno, nie możemy pozwolić, żeby ten werset był w taki sposób właśnie używany. I dalej, 16 werset, do którego doszliśmy, Paweł kończy tą myśl w taki sposób, że mówi, cytuję księgę Izajasza i mówi, kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczać? My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. I to jest ciekawy werset, bo jest to ciekawy cytat. Paweł cytuje greckie tłumaczenie Starego Testamentu, Septuagintę, gdzie, to taka może na marginesie uwaga, gdzie tłumacze przetłumaczyli słowo, hebrajskie słowo ruach, czyli duch, jako sposób myślenia, jako umysł Boga. Więc sami ci tłumacze, którzy tłumaczyli Septuagintę, tak zinterpretowali, można by powiedzieć, czyli w hebrajskim ten werset brzmi, kto poznał ducha Pana tak, aby mógł go pouczać. I greckie tłumaczenie zmieniło to, czy zinterpretowało to, kto bowiem poznał sposób myślenia Pana, tak aby mógł go pouczać. Co znowu pokazuje, że ci tłumacze widzieli, że Duch Święty jest tą częścią, byśmy powiedzieli, Boga, choć to tak źle brzmi, która prezentuje sposób myślenia Boga, która jest takim jakimś może interfejsem właśnie między Bogiem a nami, dzięki któremu my możemy poznać umysł Boga, Jego sposób myślenia, Jego zamiary, Jego plany względem Kościoła, względem nas. Więc Paweł mówi, kto poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczać? Księga Hioba jest takim świetnym przykładem właśnie tego, zwłaszcza ostatniej jej rozdziały, w której Bóg staje przy Hiobie i wyjaśnia mu, gdzie jest czyje miejsce. Tak? Hiob, który myślał, że właśnie jest w stanie pouczyć Boga i powiedzieć mu, że no Panie Boże, trochę niesprawiedliwie ze mną postąpiłeś. Tak? Trochę nie tak, jak powinieneś, trochę nie tak, jak ja bym oczekiwał. Tak parafrazując krótko to, co Hiob chciał powiedzieć. I Bóg w ostatnich rozdziałach mu mówi, słuchaj, czy ty jesteś kimś, kto jest w stanie mi mówić, co jest słuszne, co jest niesłuszne? I przeczytajcie sobie te ostatnie rozdziały, bo są bardzo, bardzo ciekawe. Ale my jako ludzie nie jesteśmy w stanie, nie możemy powiedzieć, że poznaliśmy Pana tak, żeby mówić mu, co ma robić. I Paweł dalej mówi, my mamy sposób myślenia Chrystusa, co znowu można by przetłumaczyć, my mamy ducha Chrystusa. I znowu jest to połączenie, Duch, Chrystus i Pan, więc można powiedzieć znowu takie nawiązanie do trynitarności, do Trójcy Boga, który jest trójjedyny. Ale też sposób myślenia Chrystusa był sposobem myślenia kogoś, kto dobrowolnie się podporządkował. Tak? Kiedy czytamy list do Filipian, on, który był w postaci Bożej, uniżył samego siebie i poddał się Bogu aż do śmierci krzyżowej. Więc Duch Chrystusa jest tym duchem, który prowadzi do poddania się zamiarom Bożym. Tak? Bo to są te dwa elementy, które oba są bardzo trudne w naszym życiu. Po pierwsze, usłyszeć i rozeznać głos Ducha Świętego, ale kiedy nam się to uda, to jest dopiero połowa sukcesu. Bo druga połowa to jest poddać się temu. Druga połowa to jest uczynić to, co Duch Święty do nas mówi, dlatego że, tak jak wspomniałem, Duch Święty mówi nam o rzeczach, które nie są dla nas łatwe. Duch Święty mówi nam o rzeczach, które nie są dla nas przyjemne często, które wymagają poddania się po prostu. A my jesteśmy ludźmi, którzy woleliby żyć po swojemu. Jesteśmy ludźmi, którzy myślą, że na tyle mamy to podświadomie gdzieś zakodowane, że to my wiemy lepiej, jak powinno być. To my, w zasadzie to my nawet Panu Bogu, czasami nasze chrześcijańskie modlitwy to jest taki sposób zasugerowania Panu Bogu, co powinno się wydarzyć, tak, w najbliższym czasie. Bo ja, Panie Boże, taki mam pomysł na moje życie, albo na życie mojego brata, albo mojego syna, albo córki, albo, no nie wiem, kogokolwiek, tak, mojego kraju, narodu, czy innych. I ja Ci, Panie Boże, zasugeruję, ale żeby nie było, że Ci sugeruję, to ja w modlitwie, tak, ja, Panie Boże, modlę się o to. Ale de facto to jest czasami sposób sugerowania Bogu tego, co my byśmy chcieli widzieć, żeby się wydarzyło, i niestety jesteśmy później rozczarowani albo wręcz oburzeni, że rzeczy mają się inaczej. Natomiast Duch Chrystusowy jest duchem, który poddaje się temu, co Bóg do nas mówi. Przyjmuje właśnie to posłuszeństwo. I na tym polega życie chrześcijańskie, kochani. Na tym, nie na chodzeniu do kościoła, nie na byciu takim właśnie superduchowym, w sensie jakich rzeczy ja potrafię dokonać, ale na usłyszeniu tego, co Duch do nas mówi. To jest wyzwanie dla każdego z nas. Dla mnie jak najbardziej, dla każdego z nas. Dla nas jako wspólnoty. To jest wyzwanie. Co Duch mówi do nas jako wspólnoty? Czy my wiemy, co Duch do nas mówi? Do czego chce nas użyć w tym mieście, w tym kraju, wśród naszych znajomych i sąsiadów? Czego od nas oczekuje? I są to pewne kroki, które trzeba robić. Nie bądźmy cieleśni. O tym będziemy więcej mówić za tydzień, ale Paweł mówi, ciekawe, Paweł mówi o ludziach cielesnych, porównuje ich do niemowląt. Porównuje ich do niemowląt i Paweł często mówi o ludziach jako o dzieciach, tak? Mówi dzieci moje, ale używa słowa takiego dziecka już podrośniętego, które już potrafi pewne rzeczy robić. Natomiast tu mówi, wy jesteście niemowlętami. Dlatego, że wiecie, o ile niemowlęta są słodkie i miłe, to całe życie musi się kręcić wokół nich. I myślę, że każdy, kto miał dzieci, to dobrze wie, o czym mówię. Cały świat musi się kręcić wokół niemowlęcia. Dlatego podobno być dobrze dziadkiem. Ja jeszcze nie jestem, ale tak mówią, że dziadkiem być fajnie, bo wtedy masz te że możesz tam te bonusy, tak, takie ładne, fajne niemowlę, ale jak trzeba w nocy wstać, przewinąć i tak dalej, to już nie jest twoje zadanie. Ale taki jest problem też z cielesnymi chrześcijanami, że wszystko musi się kręcić wokół mnie. Ja jestem cielesny. Ja jestem najważniejszy. Ja jestem tutaj główny. Więc niech wszyscy skaczą, niech wszyscy biegają wokół mnie i moje potrzeby zaspokajają. To jest bycie niemowlęciem, czyli bycie cielesnym. Ale tak jak wspomniałem, o tym będziemy mówić dalej. To jest życie bez słuchania Ducha Świętego. Także kochani, słuchajcie głosu Boga, sortujcie te swoje myśli, poddawajcie je później pod rozwagę jeszcze Słowa Bożego, pod rozwagę być może przyjaciół, ludzi duchowych, których znacie. Próbujcie odnaleźć to, co Duch Święty do was mówi, bo to pomoże wam przejść przez życie. Duch Święty daje mądrość, która ma też swój praktyczny wymiar. Nam się wydaje, że jak będzie według po naszemu, to tak będzie lepiej, ale wszyscy, myślę, że doświadczyliśmy takich sytuacji, gdzie Bóg uczynił po swojemu zupełnie inaczej niż po naszemu i okazało się, że tak wyszło jednak lepiej. A często, kiedy robimy po naszemu, to wychodzi gorzej. Więc niech nas Bóg błogosławi w tym i zachęca właśnie do tego, żebyśmy go słuchali.